Z Ewangelii według świętego Łukasza. A szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchem? Święty Łukasz Ewangelista jest jedynym, który w swojej Ewangelii wspomina o tym spotkaniu Jezusa z niewiastami na drodze krzyżowej. Taka wydaje się naturalna reakcja. Współczucie połączone z niemożnością okazania innej formy pomocy zwyczajnie wywołuje płacz. Łzy współczucia, łzy bezsilności, może też łzy jakiegoś sprzeciwu i empatii ze skazańcem. I wydaje się, że te łzy niewiast, ich płacz, ich zawodzenie powinno wywołać wdzięczność u Jezusa. Może powinny paść słowa: Dzięki wam, drogie kobiety, przynajmniej wy wiecie, co teraz czuję, jaka to niesprawiedliwość mnie spotkała. Dobrze, że macie takie czułe i kochające serce. Może czekały na takie słowa. Ale Chrystus mówi zupełnie coś innego. Jakby zmieniał kierunek tego współczucia i żalu. Czy wręcz, można by powiedzieć, kieruje pod ich adresem słowa upomnienia. Mówiąc, że nie nad nim mają płakać, ale nad samymi sobą i nad swoimi dziećmi. Pytanie, dlaczego? Czy łzy współczucia to jest coś złego w ocenie Jezusa? Czy współczucie w tym momencie jest czymś niewłaściwym? Na pewno nie. Ale łzy łzom są nierówne i współczucie współczuciu również. Dlatego, by uchwycić prawdziwą wartość łez współczucia, trzeba by wziąć pod uwagę także intencję tego, który płacze, który zawodzi, czyli dlaczego on to robi, albo po co on to robi. Także warto wziąć okoliczności, w jakich się to dokonuje. Dlaczego właśnie ten człowiek użala się nad tą osobą, znaczy kiedy tę litość, współczucie okazuje i w jaki czyni to sposób. Bo czasem może się okazać, że współczucie jest w zupełnie nieodpowiednim momencie i odpowiedniej sytuacji. Z czego ono wynika? Może wynikać z dwóch takich podstawowych pobudek. Albo z litości, albo z miłości. Jeżeli wynika z litości, to litość w wydaniu człowieka oczywiście zawsze jest zła. Natomiast jeśli z miłości, to też trzeba się zapytać, czy ta miłość jest dobrze pojęta, czy źle. Litość, tak jak powiedziałem, w wydaniu człowieka zawsze jest zła. Dlaczego? Bo zakłada wyższość tego, który okazuje litość drugiemu człowiekowi. Zobacz, ty jesteś taki biedak, a ja jestem w takiej super sytuacji. Ja ci okażę litość, współczucie. No nic więcej nie mogę dla ciebie zrobić, ale przynajmniej wiedz, że jestem po twojej stronie. Pan Bóg, jeśli okazuje litość, to jego litość jest miłosierdzie, bo Bóg zawsze jest większy od człowieka, ale nigdy człowieka nie poniży. Natomiast litość w wydaniu ludzkim może człowieka też uprzedmiatawiać, czyli z niego rzecz, którą się posługuje. Często okazywana litość, pomoc, współczucie jest tak naprawdę budowaniem sobie dobrego PR-u, czy dobrego wizerunku. Zobaczcie, jakie jestem dobry, wspaniały. Jak ja się lituję nad tymi biedakami, którzy potrzebują pomocy. Jak ja im współczuję. Może też litość prowadzić do manipulacji drugim człowiekiem. Widzisz, ja ci teraz okażę pomoc, współczucie, ale pamiętaj, jesteś moim dłużnikiem. Żebyś o tym nie zapomniał, kiedy ja będę potrzebował, znajdę się w podobnej sytuacji jak ty. Natomiast jeśli chodzi o miłość, to miłość, tak jak powiedziałem, może być dobrze i źle pojęta. Niby miłość jest jedna, ale w praktyce, w realizacji różnie to bywa. Ta miłość źle pojęta często przeradza się w taką nadopiekuńczość. Zamiast pomocy tak naprawdę krzywdzi człowieka, kiedy jest okazywana w niewłaściwy sposób czy w niewłaściwym momencie. Zamiast pomocy przychodzi z wyręczeniem, zamiast z taką współczującą czy wspierającą, lepiej powiedzieć, obecnością, jest wyręczaniem człowieka z jego zadań i z tego, co ma do spełnienia. Źle pojęta miłość może czynić z człowieka zwyczajnego nieudacznika i miernotę życiową. Może z niego zrobić też przeciętniaka, który nigdy się nie wychyli z tłumu innych ludzi, ale się w tym tłumie zatopi. Źle pojęta miłość może uczynić z człowieka tchórza, który boi się życiowych wyzwań. Na ekstremalnej drodze krzyżowej, którą przeżywaliśmy w piątek przy ósmej stacji, która traktuje właśnie o tym spotkaniu Chrystusa z kobietami, czytaliśmy bardzo przejmujące świadectwo dwóch młodych chłopaków i mocny, wyrazisty komentarz do treści tejże stacji. Pozwolę sobie fragmenty zacytować. Świadectwo Oskara. Ta stacja zawsze mnie drażniła. Po co one płaczą? Komu to ma pomóc? Kiedy biegnę maraton, to nie oczekuję, że ludzie będą kibicować w ten sposób. Bieda, jak ty się męczysz. Ojejku, muszą cię boleć nogi. Jeśli te kobiety tak kibicowały wyzwaniom swoich dzieci, jak teraz Jezusowi, to współczuję tym dzieciom. I świadectwo Mateusza. Kolejne rozmiękczanie. Ktoś się nade mną użala, ale dlaczego mam przytakiwać komuś, kto nie rozumie mojej misji? Komentarz rozważania. Wyzwania i współczucie to dwa odległe światy. Teraz jest moda na współczucie. Wystarczy, że ktoś dostatecznie głośno krzyknie, że go boli, a już opinia publiczna współczuje i szuka winnych. Wokół współczucia zaczyna się wręcz tworzyć nowa moralność. Współczucie może jest i dobre, ale niepraktyczne. Bo jeśli miarą wielkości człowieka jest największe wyzwanie, którego się podjął i wygrał, to zapewne w drodze na szczyt boli go to i owo. Współczucie podpowie, odpuść sobie. Rozsądek zaś, nie wygrasz, to będziesz dalej miernotą. Na tej zasadzie rodzice wychowują swoje dzieci albo na miernotę, albo na bohaterów. Moi drodzy, chrześcijaństwo jest religią bohaterów i zwycięzców, a nie nieudaczników, przeciętniaków, miernot i tchórzy. Jeżeli wierzymy w Chrystusa, to wierzymy w Chrystusa, który jest prawdziwym bohaterem i prawdziwym zwycięzcą. I wierzymy w Niego i przez chrzest jesteśmy z Nim złączeni, a więc jesteśmy złączeni z Jego bohaterstwem i z Jego zwycięstwem. I mamy być tak jak On. Mamy być bohaterami i zwycięzcami, to znaczy tutaj na ziemi wygrać życie wieczne. I tego nie osiągną miernoty i przeciętniaki. I oczywiście nie chodzi o robienie jakiejś rewolucji na skalę światową, ale o walkę, którą mam stoczyć sam ze sobą, ze swoją słabością, lenistwem, grzechem, swoim wygodnictwem czy jakimś równaniem w dół. Ale bym tego mógł dokonać, bym do tego był zdolny, potrzebuję tego drugiego rodzaju miłości. Tej miłości dobrze pojętej, to znaczy miłości mądrej. Najpierw tej miłości oczekuję od rodziców, potem od nauczycieli, kapłana katechety, spowiednika, od swojego przyjaciela i wreszcie od samego siebie. Miłość mądra, która towarzyszy, a nie wyręczy. Stawia wymagania, a nie użala się. Pozwala na popełnianie błędów i na ponoszenie konsekwencji tych błędów. Miłość mądra nie chroni bezmyślnie przed przeciwnościami życia, ale podpowiada, jak je mądrze pokonywać. Mądra miłość uczy konsekwencji i odpowiedzialności, wierności słowu i decyzjom, a nie kombinowania i ucieczki przed zobowiązaniami. Te słowa, które Jezus wypowiedział na drodze krzyżowej, zapisane przez świętego Łukasza, skierowane do niewiast, są także skierowane pod naszym adresem. Jezus chce powiedzieć zapewne, że nie potrzebuje jakiegoś taniego użalania się nad Jego osobą. A jeżeli już chce ronić łzy, okazywać współczucie, to niech to będzie proces naprawdę twórczy. Proces, który przyniesie prawdziwe dobro zarówno nam samym, jak i tym, za których Pan Bóg powierzył nam odpowiedzialność tutaj na ziemi. Dlatego pomyślcie o tym, rodzice, zanim kolejny raz zawiążecie dziecku buty, wytrzecie mu nos, zaścielicie za nim łóżko, czy wypiszecie kolejne zwolnienie z WF-u, czy jakichś innych zajęć. Pomyślcie o tym, małżonkowie, zanim przyjdzie wam do głowy myśl o rozstaniu się ze sobą, w myśl oszukańczego niedopasowania charakterów, niby to wygasłej miłości, czy innych pseudopowodów, które są tylko ucieczką przed wyzwaniem, które przecież miało być na dobre i złe, w zdrowiu i w chorobie, i to aż do śmierci. Pomyśl o tym, przyjacielu, zanim wasza przyjaźń zamieni się w tanie kumplostwo i poklepywanie po plecach, które uczyni z twojego przyjaciela przeciętniaka i miernotę. Pomyśl o tym, nauczycielu, zanim zrezygnujesz ze stawiania mądrych wymagań swoim wychowankom w imię magicznego, to i tak nic nie da. Pomyśl o tym, zanim zaczniesz się nad sobą użalać i odpuszczać sobie to, co kiedyś z taką determinacją walczyłeś, pokonując swoje słabości, nałogi, nieprzychylność otoczenia, pokusę rezygnacji. A jeśli już chcesz się nad sobą zasmucić, to tylko w tym duchu, o jakim mówił święty Jan Paweł II w Częstochowie w 1979 roku. Mówił do młodych ludzi w ten sposób. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zamartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zagniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam, każdy i każda. Jeśli to by się stało, przestaniecie wiedzieć, kim jesteście, przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość każdego z was, jedyna i niepowtarzalna. Te słowa są skierowane do młodych, ale nie myślmy sobie, dorośli, że nas one nie dotyczą. Młodzi słuchacze sprzed 36 lat mają teraz około 50 i więcej lat i prawdopodobnie siedzą tutaj w kościele. Zatem aktualność tych słów dalej obowiązuje i co więcej, zobowiązuje.